Poranna rozmowa Radia Centrum.
Halo, halo, witam uprzejmie w porannej rozmowie Radia Centrum. Przy mikrofonie Mateusz Szałkowski, a moim gościem jest, jak zwykle elegancki, Krzysztof Zanussi, reżyser takich filmów jak Barwy Ochronne czy chociażby Struktura Kryształu, filozof, fizyk. Chyba, że o czymś zapomniałem, panie profesorze.
Ja mam 85 lat, wobec tego ja wam w tym życiu się nazbierało różnych czynności, które spełniałem. Jestem także wykładowcą akademickim. A przede wszystkim dziadersem, jak się mówi teraz w młodszym pokoleniu. Czyli kimś, kto na przykład pamięta jeszcze koniec II wojny, ja to pamiętam. I wiele moich zapatrywań na życie to się kształtowało w tamtej rzeczywistości. To w rzeczywistości, w której nie można było mieć żadnych oczekiwań, bo nie mieliśmy żadnych praw. I to, że człowiek był żywy, to uważał za łaskę boską, nie to, że mi się należy, tak jak się należy, tak wydaje się dzisiaj każdemu. Tylko, że tak się zbiegło, że na mnie z bomba nie spadła. Że mnie nie postrzegli, kiedyś wyszli tam gdzieś gnani do obozu. Jednym słowem, to daje taką inną perspektywę, ten mój PESEL.
No właśnie, tworzy pan filmy od ponad 60 lat, wyszkolił pan dziesiątki światłych filmowców, towarzyszył pan takim legendom kina jak Andrzej Tarkowski. Jakie najważniejsze wnioski dotyczące życia i sztuki wyciągnął pan z tych lat w branży filmowej?
Widzisz pan, ja to wszystko tak traktuję, łatwo mi to powiedzieć, w takiej negatywnej postaci. To znaczy, cały czas myślę w życiu o tym, jak się nie przewrócić, jak nie paść, jak nie popaść w depresję, jak nie znaleźć się pod kreską. Utrzymanie się w pozycji pionowej uważam za sukces, bo życie czasami stawia człowieka wobec straszliwych wyborów. I dziękować Bogu, to mi się na razie nie zdarzyło. Zawsze się jeszcze może zdarzyć, nie daj Boże, ale ten stan, w którym teraz żyjemy, te kilkadziesiąt ostatnich lat, bez wojny, bez takiej gwałtownej przemocy, bo zawsze jest jakaś przemoc, ale nie taka, jaka bywała dawniej i jaka może przyjść jutro. To w tych czasach się troszkę traci poczucie rzeczywistości. Ja mam takie poczucie, że świat to nie bardzo sobie zdaje sprawy, gdzie się znalazł. To trzeba właśnie pojechać dopiero na jakąś granicę z Białowieży. To trzeba pojechać na Lampedusę, żeby zrozumieć, ile dramatów się dzieje tuż koło nas i one niby nas nie dotyczą, ale mogą nas jutro dotyczyć, jak ktoś zapuka do drzwi i będzie się chciał do mnie wprowadzić, dlatego że nie ma gdzie mieszkać i nie ma gdzie żyć. I będzie żądał ode mnie, żebym mu ustąpił miejsca, bo on bardziej potrzebuje niż ja.
Pytam o refleksje i doświadczenia związane z życiem, gdyż w pana filmach często pojawia się wątek młodości, czy to w iluminacji, czy to w barwach ochronnych. Ta, jak wiadomo, rzutuje na nasze życie w znacznej części. Kim by pan został, gdyby nie reżyseria?
Nie pan to. Nie ma nigdy, bo nigdy dwa razy się nie powie tej samej rzeki, nigdy nie będzie dwa razy tych samych czasów, nigdy dwa razy nie będę młody. To nie było takie proste, znaleźć się w tym zawodzie. Ja początkowo studiowałem fizykę, nie skończyłem tej fizyki. Okazało się, że byłem przeciętny, a to bardzo bolesne, jak człowiek odkrywa, że nie jest wybitnie zdolny, tylko tak troszkę. Potem studiowałem filozofię wreszcie. Dostałem się do szkoły filmowej, potem mnie z tej szkoły wyrzucili, potem się dostałem ponownie. Także tych zakrętów w życiu było dużo i jak się patrzy wstecz, to się wszystko jakoś układa. Ale jak się patrzę przed siebie, to nigdy wtedy nie wiedziałem, dokąd ja właściwie zmierzam, co ja właściwie będę mógł w tym życiu robić, co jest realne, co jest nierealne. To nie było wszystko gładkie i proste, ale no, dziękować Bogu, trafiłem na coś, do czego mam pasję do dzisiaj, ciągle. Chce mi się opowiadać historię o ludziach, a to jest istota filmu, tak samo jak teatru, w którym pracuję. No więc, jednym słowem, gdybym miał w dzisiejszym momencie życia odpowiadać za tamtą decyzję, to myślę, że to była dobra decyzja. Byłem rozdarty, bo miałem inne możliwości. Pojawiła się w moim życiu jakaś możliwość sporej kariery materialnej przez to, że mam jakiś bardzo dalekich, ale bajecznie zamożnych kuzynów we Włoszech, skąd pochodził mój ojciec. Ale na szczęście nie skusiły mnie tamte perspektywy i nie zostałem przemysłowcem, tylko jestem artystą.
Jednak wracając pamięcią do pańskich filmów, to od tematów egzystencjalnych ludzie starają się raczej teraz uciekać. Jakie przesłanie przyświeca panu podczas pisania scenariuszy?
No ja myślę, że jednak to jest kwestia pewnej godności człowieka, żeby sobie zdawać sprawę ze swojego losu, ze swojej kondycji. To są takie podniosłe słowa, ale oczywiście można poglądać świat z perspektywy ryzonia, z perspektywy prawda, myszy czy szczura. A można jednak troszkę sięgać wzrokiem wyżej, prawda? i jak to mówią, znosić wzrok z ponad koryto, do których jesteśmy przywiązani. I mi się wydaje, że to jest lepsze życie, po prostu piękniejsze życie, jeżeli więcej rozumiemy, a właściwie jak więcej wiemy, czego nie wiemy, bo na tym to polega. Nauka przecież też polega w dużym stopniu na odkrywaniu tego, że nie wiemy czegoś więcej, niż żeśmy nie wiedzieli wczoraj. To nie jest bardzo istotne, bo żadna wiedza o świecie i o nas samych nie jest pełna. To jest wiedza, jest taki jak horyzont, który się ciągle oddala, ale im dalej idziemy, tym jak gdyby mamy większy udział w jakimś człowieczeństwie. To po prostu życie takiego biednego, głupiego buraka nie jest tak piękne, jak życie człowieka, który sięga wzrokiem daleko gdzieś tam po horyzont.
A sądzi pan, że w dzisiejszym kinie jest miejsce na poruszanie wątków egzystencjalnych i filozoficznych? Niezależne kino na tle blockbusterów to raczej nisza.
No tak, ale blockbustery to jest zawsze sprawa większości, ja tak przykro powiedzieć, ale większość, jak mówi Krzywa Gaussa, do niej odsyłam do szkoły, Krzywa Rozkładu Statystycznego mówi, że większość zawsze jest w błędzie. Większość jest byle jaka, większość jest przeciętna. A warto być chociaż w jednej dziedzinie wybitnym i podobno każdy z nas ma jakąś buławę marszałkowską w plecaku, że może w jakiejś dziedzinie być świetny. I to może być nawet sprzątaczka, która jest najlepszą i najlepiej zamiata ze wszystkich w okolicy. I to jest też pewna doskonałość, warto do tego zmierzać.
Wróćmy jednak do liczby doskonałej. Film ten był częściowo realizowany w Lublinie i tak się zastanawiam, jak się panu tu podoba?
Nie, no, podoba się bardzo, ale też macie państwo ten przywilej, że to jest jedyne znane mi miejsce w Polsce, gdzie można rozciągnąć linę między dwoma wieżami i zaprosić na nią linoskoczka. I tego okazało się nigdzie indziej nie mogłem znaleźć, a historia, którą opowiadam w filmie, naprawdę zdarzyła się w Bolonii. W Bolonii są wieże, między którymi bywają rozciągnięte liny. Natomiast w Polsce, tutaj u was, to tylko między katedrą a którąś z tych wież grodzkich. Można to było zrobić, jeżeli się z radością skorzystałem z tego miejsca, bo tu jest bardzo ładnie.
A pojawiły się jakieś trudności podczas tworzenia filmu?
Nie, szczęśliwie akurat nie było wiatru, a to jest najniebezpieczniejsze. I mieliśmy takie miłe zainteresowanie publiczności, także poza statystami, tam są jeszcze przypadkowi przechodnie. I dzięki temu miałem takie poczucie, że jestem wtopiony w to miasto. Zresztą miałem tutaj bardzo wiele kontaktów w swoim czasie z Kulem, on mnie kiedyś wyróżnił, doktoratem honoris causa, no i z biskupem, niezapomnianym biskupem Życińskim, który był wielką postacią nie tylko polskiego kościoła, ale też naszego życia intelektualnego, bo to był człowiek bardzo szeroko patrzący, niewiarygodna osobowość, niewiarygodna na tle tego, co było później.
Nie ukrywam, że zawsze intrygujące były dla mnie tytuły pana filmów. Na usta ciśnie się oczywiście życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Jednak pana najnowsze dzieło to Liczba doskonała. Czym jest dla pana liczba doskonała? Zakładam, że nie chodzi o siódemki czy trzynastki.
Nie, w ogóle to jakby nie trzeba się specjalnie zagłębiać w dość banalne zagadnienie matematyczne, które tam jest wspomniane. Natomiast doskonałość to jest coś, nad czym się trzeba zastanawiać, bo są ludzie, którzy wyrzekają się na ten doskonałości, którzy mówią o różnorodności na przykład, to znaczy, że wszystko jest nieporównywalne. A tam, gdzie jest doskonałość, to znaczy, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. I mnie się zdaje, że to jest warunek pewnej dynamiki rozwoju człowieczeństwa, jednostki, kiedy sięgamy wyżej, kiedy mamy jakieś aspiracje i chcemy być lepsi niż wczoraj, a wiemy, że jesteśmy gorsi niż będziemy jutro. Stąd doskonałość. Ja stoję po stronie doskonałości, a nie równości, którą ludzie czasami plączą i stosują do złej rzeczy, do innej rzeczywistości niż warto.
Słowem zakończenia, z uwagi na to, że jesteśmy w Radiu Akademickim, jakie przesłanie by pan przekazał młodym ludziom? Mam wrażenie, że wszyscy w pewnym stopniu szukamy jakichś drogowskazów, by wykorzystać życie jak najlepiej.
No właśnie, ale żeby przede wszystkim mieć odwagę budować swoje własne wybory, a nie iść z tym tłumem, który idzie zawsze w złym kierunku. To niestety to wiemy. Większość zawsze się myli. Nie myli się tego z demokracją. Demokracja to jest tego sposób, jak ułożyć sobie współżycie z ludźmi, którzy są od nas odmienni. Ale to nie znaczy, że trzeba być tak jak wszyscy, tylko trzeba być sobą, być innym, być lepszym, bo...
I doskonałym.
Też nie każdy. Właśnie, szukaj doskonałości, a nie przeciętność.
W taki oto sposób nasza rozmowa dobiegła końca. Miałem przyjemność gościć Krzysztofa Zanussiego. Dziękujemy za rozmowę, panie profesorze.
Ja mam nadzieję, że byłeś zainteresowany.
Był z wami Mateusz Szałkowski. Do usłyszenia i pozdrawiam.